Tajemnice Pomorza.
To jest specyficzne cymelium, powiedziałbym wyjątkowe dzieło klasy artystycznej, które ma jednocześnie niezwykłą proweniencję i bardzo silny związek z gdańską kulturą, dawnej obróbki bursztynu, a przede wszystkim cechu bursztynników, który wykonywał takie rzeczy, nie na skalę masową, ale właśnie dla wyjątkowych odbiorców.
Wyjątkowe rzeczy dla wyjątkowych odbiorców. Rzeczy drogie i unikatowe. Rzeczy gdańskie. Doktor Jacek Bielak z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego opowie o armatce, szachach i kabineciku, co łączy te wszystkie elementy. Daniel Wojciechowski, zapraszam na Tajemnice Pomorza. Zaczynamy od armatki.
Więc jest to dzieło XVII-wieczne. Przypisywane jest Michaelowi Szedelokowi, który był z całą pewnością mistrzem gdańskim. Podpisał się pod wykonaniem innej armatki, która jako druga na świecie zachowała się, jest w zbiorach muzeum w Niemczech. Natomiast my w Polsce, tu w Gdańsku, mamy drugi egzemplarz, który zachował się i on jest bardzo, on nie jest sygnowany, co prawda, ale on jest bardzo zbliżony formalnie i stylistycznie do tej armatki, gdzie Szedelok się podpisał. Tam zresztą z taką datą 1660 w Gdańsku, czyli że wykonano w Gdańsku, więc możemy przypisać jemu tego typu w ogóle dzieła, specjalizację w tym zakresie. Te dzieła, które były produkowane w Gdańsku, trafiały właściwie w różne miejsca kultury zachodnioeuropejskiej. Długi czas pozostawały najczęściej albo w zbiorach czy kunstkamerowych, czy prywatnych, książęcych, czy arystokratycznych tychże właśnie odbiorców. I dopiero w XIX wieku, kiedy część tych kolekcji była sprzedawana na przykład, albo zaczęła krążyć jakby wtórnie na rynku antykwarycznym, część z tych właśnie dawnych zbiorów zaczęło trafiać do nowych odbiorców. I takim nowym odbiorcą właśnie tej armatki, o której konkretnie teraz mówimy, byli Rothschildowie, właściwie dokładnie francuska gałąź tej rodziny milionerów, którzy w Paryżu osiedli i którzy kupili ten przedmiot jako właśnie taki wyrób gdański i wówczas przez następnych prawie 150 lat ten przedmiot był w ich kolekcji takiej no, prywatnej galerii, można powiedzieć, w kolekcji dzieł sztuki, które zgromadzili bardzo, bardzo liczne. To była niezwykle taka rodzina bogata, stać ich było na wiele rzeczy. Znaleźli się jakby takiej czołówce, powiedzmy, finansjery europejskiej tamtego czasu. Oni wybierali te najznamienitsze, najdroższe dzieła, w ten sposób budując kolekcję. I wybrali między innymi wtedy armatkę, która musiała być już w takim stanie po tych 200 latach mniej więcej od wyprodukowania nie najlepszym, ponieważ zlecili złotnikom paryskim dodanie, czy też uzupełnienie i konserwację, uzupełnienie o pewne elementy. I stąd też tak wiele tutaj kolegów, ekspertów, którzy jeszcze, no w sumie były 4 ekspertyzy wykonane tej armatki, żeby sprawdzić dokładnie, co jest z jakiego czasu, co jest to XIX-wieczne, co jest autentykiem. Wiemy też, że ta armatka miała swoje funkcje w XVII wieku, więc cała ta historia zmiany właściciela, a następnie idąc dalej w trakcie wejścia wojsk niemieckich do Paryża, wiele dzieł sztuki było, jak wiadomo, w całym rynku europejskim rabowanych, rekwirowanych. Tak się stało też z tym właśnie obiektem, z tą armatką. I dopiero w 1945 roku była ona repatriowana z zamku Neuschwanstein. Francuzi jakby ubiegali się o te zrabowane dzieła sztuki, stąd trafiła ponownie do Paryża i wróciła niejako do ich kolekcji. I jeden z ostatnich przedstawicieli tego rodu paryskiego sprzedał jakby tą kolekcję. To było już dosłownie kilkanaście lat temu. I w ten sposób jakby mamy bardzo dobrą proweniencję, wiemy skąd ten wyrób jest i trafił on na rynku antykwarycznym, został zakupiony przez Muzeum Bursztynu w Gdańsku, oddział Muzeum Gdańska. Mamy w tej chwili na świecie tylko 2 egzemplarze zachowane tej armatki, w tym jeden właśnie już w naszych zbiorach. I w zasadzie znamy z fotografii jeszcze 3 egzemplarz, który zaginął w czasie II wojny światowej, po prostu został zbombardowany w Berlinie. Wiadomo, co się wydarzyło w 1945 roku. No, Berlin został całkowicie zbombardowany, zniszczony i zdobyty. W związku z tym cała kolekcja królewska uległa praktycznie zniszczeniu. I tam właśnie ta armatka, której tutaj też mam zdjęcie, bo ona jest takim obiektem analogicznym, który nam pokazuje podobieństwa, że to był ten taki styl wypracowany przez Szedeloka i bardzo popularny. A więc to nie jest tylko kwestia jakby wyjątkowości tego obiektu z tego, co się zachowało, ale również kwestia wyjątkowości, jeśli chodzi o klasę artystyczną wykonania. Przez porównanie widzimy to właśnie na tym zdjęciu przedwojennym obiektu, który się nie zachował, właśnie zaginął w Berlinie. Więc tak naprawdę ta drogocenność, czy ta bezcenność polega na tym, że nie mamy żadnych innych egzemplarzy. Sądzę, że Szedelok nie mógł wykonać tego sam, że to był okres, kiedy też współpracowano i pamiętajmy o tym, że bursztynnictwo należało do tych rzemiosł luksusowych, że to nie było takie rzemiosło, powiedzmy, najprostsze, tylko wymagało ono czasu, umiejętności, cierpliwości oraz przede wszystkim bogatych kupców, bogatej klienteli, ponieważ to była produkcja wykonywana na zlecenie tych akurat zamożniejszych warstw społecznych tamtego okresu.
Mamy armatę, ale mamy także szachy.
Podobnie jak z tą armatką, mamy drugie dzieło, które ma gdańską proweniencję i dlatego też jest dla nas cenne, ponieważ wiemy, że te dokładnie dzieła, dokładnie ta typologia, czyli armatka, szachy, to są konkretne źródła, które wskazują na to, że to dzieło było wykonane w Gdańsku i dlatego też muzeum o nie zabiegało, ponieważ tych dzieł po prostu w Gdańsku po II wojnie światowej nie mieliśmy w ogóle. Możemy pokazać faktycznie dzieła, które były w Gdańsku produkowane, a następnie eksportowane, czyli one zniknęły. One nie były tutaj w Gdańsku, na przykład w jakiejś kolekcji prywatnej, ponieważ to byli rzemieślnicy, owszem wysokiej klasy, ale oni produkowali na potrzeby zewnętrzne. To był eksport, można powiedzieć. To był port handlowy, który handlował towarami, w tym towarami luksusowymi. Jeśli chodzi o szachy, czy w ogóle gry były bardzo popularne, to był element rozrywki, kultury rozrywkowej dawnej epoki, w związku z tym w ogóle produkcja tego typu jakby wyrobów, specyfiki, gatunku, ona była znacznie większa. Było ich więcej w sensie ilościowym, w związku z tym ich zachowało się więcej na świecie. Ale ich akurat wyjątkowość tych szachów polega na tym, że one mają też bardzo dobrą proweniencję. One akurat pochodzą ze zbiorów brytyjskich, które zostały jakby przywiezione do Wielkiej Brytanii z Hawru, dokładnie przez port w Hawrze, zakupione w Niderlandach przez jednego z właśnie hrabiów angielskich, arystokratę, który kupił te szachy dla swojego syna. A wiadomo, z czym to się wiąże. Szachy to była gra królewska. Uczyła pewnego myślenia strategicznego, uczyła jakby takiego głębokiego namysłu nad tym, coś, jak się postępuje, dlaczego, konsekwencji też błędów, prawda, więc jakby świetnie się nadawała na taki prezent dla młodzieńca, który jakby miał ambicje właśnie, aby przejąć schedę po ojcu akurat. No i oczywiście z tego też powodu w ogóle szachy były takim elementem, no, pojawiającym się również nie tylko na arystokratycznych dworach, ale także w wysokich kręgach arystokracji. W tym wypadku mówimy o arystokracji brytyjskiej. Tutaj wyjątkowość polega na tym, że ten ojciec wysłał do swojego, można powiedzieć, urzędnika czy jakiegoś służącego na dworze, nie wiemy do końca, kto to był, ale wysłał list, w którym napisał, co znajduje się w skrzyniach, które będą z tego Hawru do Wielkiej Brytanii i on opisuje, co się znajduje i co jest dla kogo. Czyli jakby on myślał w kategoriach, no tak my jeździmy, prawda, gdzieś za granicę, przywozimy jakieś prezenty, prawda, jakieś pamiątki z wycieczki. Tak samo on. On przywiózł i konkretnie wskazał, dla kogo to jest. I mało tego, wskazał nawet, że to jest prezent wyrafinowany, ponieważ jest, nazwał swojego syna scholar. Byśmy powiedzieli, że to jest student, ale to jest coś więcej niż student dzisiaj, bo to jest scholar, to jest taki naukowiec, to jest taki, który pasjonuje się, który się interesuje tym, co się dzieje na świecie, jakby bada różne zjawiska, więc dlatego swojego syna, który no, też miał znakomite wykształcenie, odebrał, on przywozi rzecz, która może go zainteresować, ale też pokazać inną kulturę, inny świat i w tym wypadku też oczywiście jakość artystyczna tego wyrobu, tych szachów ma znaczenie, ponieważ one są, no wiadomo, piony w szachach mają jeden kolor i drugi kolor dla kontrastu, żeby odróżnić piony. Tak samo tutaj można zobaczyć, że część jest wykonana z takiego przezroczystego, transparentnego bursztynu o barwie koniakowej, a część tych pionów, jakby no, druga strona tej szachownicy, ma piony wykonane z takiego mlecznego, białego bursztynu, który odróżniał właśnie się tym, że miał odmienny charakter kolorystyczny w stosunku do tego koniakowego, ciemniejszego w stosunku do białego. I to oczywiście razem z całą szachownicą i jej podbudową delikatną konstrukcją oraz rzeźbą pionów szachowych, to wszystko świadczy o wysokiej jakby umiejętności też nie tylko rzeźbiania, no bo tu są już pełnofigurowe rzeźby, jeśli chodzi o te piony, ale również te elementy toczone, prawda, czy jako podstawy tych pionów. No tutaj by trzeba było po prostu to zobaczyć, dlatego bardzo zapraszam do muzeum, żeby te dzieła, one były do podziwiania, więc je trzeba podziwiać oczyma, chłonąć, mając na uwadze fakt, że właśnie one były efektem całej kultury artystycznej, luksusowych wyrobów regionu, no, Gdańska w tym wypadku, które rywalizowały z wyrobami złotniczymi, prawda?
I jeszcze jeden zabytek, o którym dzisiaj opowiemy, to jest bursztynowy kabinet.
Tak, chronologicznie to jest chyba pierwszy obiekt, który trafił do kolekcji tutaj właśnie Nowego Muzeum Bursztynu parę lat temu, ale on zapoczątkował tą kolekcję jako kolekcję dzieł dawnych z bursztynu, prawda? Ponieważ mamy też sporo dzieł, także biżuterii współczesnej, natomiast jeśli chodzi o tą dawną, czyli rzadką, rzadziej występującą, rzadziej można w ogóle dostać te wyroby, praktycznie na rynku antykwarycznym są takimi unikatami, to właśnie ten kabinet był pierwszy. I teraz jakbym miał bardzo krótko powiedzieć, na czym polega jego tutaj rola i specyfika, to po pierwsze, on ma jako jeden z nielicznych obiektów, a jedyny w gdańskich kolekcjach do tej pory, sygnaturę gdańskiego mistrza. I ten mistrz nazywał się Johann Georg Czernebach, albo Czarenbach, ponieważ różnie w archiwum gdańskim zapisywało się jego nazwisko, ale nie bez wątpienia był też, on był akurat wiceprzewodniczącym cechu przez pewien czas, ale bardzo długo też w źródłach pojawia się jego nazwisko jako właśnie członka tego cechu, znaczącego członka. I do tej pory ten wyrób w ogóle nie był kojarzony. Ani nie był kojarzony z Gdańskiem, ani tym bardziej z konkretnym jakby mistrzem gdańskim. No, dopiero właśnie powiązanie archiwaliów z jego dziełem, tą sygnaturą, którą on też ukrył. Dopiero właściwie on się znajduje pod wiekiem, ponieważ ten kabinet ma takie wieko bardzo ozdobne z rzeźbą z kości słoniowej. To pod tym wiekiem, jak się otworzy, to tam ukrył swoją sygnaturę i napisał nawet datę, kiedy dokładnie wykonał to dzieło. To jest 28 lipiec 1724 rok.
Wspaniałe, luksusowe przedmioty. Dziś także możemy kupić luksusowe przedmioty. One są drogie, natomiast mam takie wrażenie, że dawniej te rzeczy były relatywnie droższe niż drogie są dzisiaj.
Tak, musimy sobie uświadomić, że jesteśmy przyzwyczajeni do trochę innej kultury przedmiotu, ponieważ raczej ten przedmiot, który żyje swoim życiem nawet w naszych domach, on jest krótkotrwały, to on nie przetrwa pokolenia. Jeszcze nasze babki, może prababki, to w ich domach znajdowały się przedmioty, które miały wartość też sentymentalną, gdzieś były gromadzone, no ale oczywiście wojny, różne jakby perturbacje też historyczne spowodowały, że praktycznie my jesteśmy trochę odcięci, prawda, od tych dawnych przedmiotów. I nam jest trudniej zrozumieć kulturę dawną, która nie tylko gromadziła takie luksusowe wyroby, ale one miały być też świadectwem po pierwsze prestiżu rodziny, ale też pewnej trwałości, kontynuacji rodu. Więc one miały bardzo różny charakter, ale jeśli chodzi o ich jakość też i artystyczną, ona była powiązana ściśle też z umiejętnościami i czasem wykonania oraz materiałami. Ponieważ mamy takie świadectwo, konkretnie rajcy gdańskiego Schroedera, który w XVII wieku napisał taki dziennik właśnie o różnych, interesował go różne techniki, najnowsze technologie wykonania, prawda, od, nie wiem, ważenia piwa, prawda, jakichś takich nowinek, aż po, nie wiem, jak powstać ma na przykład jakieś szkło o określonych kształtach, albo jak obrabiać właśnie bursztyn. I on tam, więc właśnie na tych stronicach o bursztynie, nawet taki odręczny szkic wykonał szkatuły i zapisał, że właśnie odwiedził pracownię bursztynnika, mistrza gdańskiego, który ma swoją pracownię przy kościele świętego Jana, czyli mamy dokładną lokalizację, i dowiedział się od niego, po pierwsze, jak jest wykonywane to dzieło, nad którym pracuje, była to szkatuła, i jak długo mu mniej więcej zajmuje wykonanie takiego dzieła. No i się bardzo zdziwił, jak właśnie się dowiedział, że mistrz już pracuje 2 lata, ale jeszcze nie wykończył wszystkich elementów tej szkatuły. Co nam pokazuje, takim bardzo dobitnym dowodzie zawartym na piśmie, że tego typu dzieła powstawały wiele lat. Jeżeli do tego dodamy jeszcze drogocenność materiału, a więc wielkie, wiadomo, kawałki bursztynu, te bryłki, one były cięte, ale one były już same w sobie dużo warte, bo były rzadkie. O ile te drobinki, prawda, to szły na jakieś paciorki, na jakieś takie elementy właśnie pierścionków, biżuteryjnych cymeliów, o tyle te duże bryły, one były odkładane i selekcjonowane właśnie w celu wykonywania takich dzieł bardziej złożonych, reprezentatywnych, które musiały też zawierać pewne odmienność kolorystyczną, więc wielobarwność tych gatunków bursztynu. I ona jest też dobrze widoczna i na szachach, i na tej armatce, ale wszystkim na tym kabinecie, gdzie on ma drzwiczki. I jak się otworzy te drzwiczki, to po pierwsze widzimy taki wspaniały okucie, taki zamek, który zamykał to dzieło. Tam można było przechowywać w małych szufladkach różnego typu przedmioty. Nie wiemy dokładnie, co tam się znajdowało, ale możemy się domyśleć, że też bardzo cenne, mające wartość, nie tylko pewnie materialną, ale być może były jakimiś pamiątkami i tak dalej. Ale to właśnie ten zamek uświadamia mi, że to raczej była też współpraca innych mistrzów, którzy wykonywali takie wyroby niebursztynowe, jakby zamawiane były we współpracy, ale tu wewnątrz tych drzwiczek znajdują się takie duże plakiety o bardzo takich wyrafinowanych kolorach i w ogóle ten gatunek tego bursztynu, on jest taki mleczno jakby nakrapiany, ale wyszlifowany, więc jakby mieni się takimi kolorami, które trudno słowami opisać, trzeba po prostu to zobaczyć, kolorami słońca, kolorami też trochę ziemi, ale to w kontrastowane z tymi właśnie takimi bardziej ciemnymi, koniakowymi bursztynami, kością słoniową, która też jest w tym wyrobie, różnego typu rzeźbami, rozrzeźbieniami, to powoduje jakby taki wyraz artystyczny. I w ten sposób artysta jednocześnie wytwarzał coś, co dla niego było wyjątkowe, jakby w jego warsztacie, chwaląc się umiejętnościami, które zdobywał w ten sposób, ale jednocześnie on konkurował z naturą, dlatego że on tą naturę wydobywa i dlatego ta taka ambiwalencja, czy taka jakby dialektyka pomiędzy pięknem natury, a pięknem ręki ludzkiej, czy jakby ingerencji człowieka w tą naturę, tworzy pewną harmonię, która dla okresu renesansu, baroku, dla okresu nowożytnego była bardzo ważnym, jakby też takim uniwersalistycznym przesłaniem. Więc te dzieła, to nie było jakby pewnego rodzaju przypadek, że właśnie wykonywano je tak luksusowe, ale też po to, żeby pokazać, jakby też uwznieślić, prawda, nadać temu godność, rangę, jednocześnie jakiś charakter reprezentatywny, którego w tym wypadku nie znamy, nie wiemy konkretnie dla kogo ona była, natomiast wiemy, kto ją wykonał. I ten związek z Gdańskim uważam za absolutnie najważniejszy, dlatego że po pierwsze tworzymy kolekcję gdańską, czyli chcemy pokazać to, co tutaj jest w Gdańsku i zobaczyć, móc podziwiać, a po drugie możemy wokół tego zacząć jakby badać też inne dzieła, które będziemy się zastanawiać na ich proweniencją, czy mogły być w Gdańsku wykonywane, czy na przykład innych konkurencyjnych dla Gdańska ośrodków w tamtym czasie, czyli na przykład Królewcu, prawda, czy cech Elbląski, czy Słupski, czy Kołobrzeski mógł wykonywać takie dzieła, czy nie? Czy to było tylko tak, że tutaj te najważniejsze, jak czytamy w wielu świadectwach, najpiękniejsze powstawały w Gdańsku?
Tajemnice Pomorza.